Witajcie, kochani. Chrystus to mój fundament. To jest tytuł mojej dzisiejszej usługi. W zasadzie jest to fragment piosenki zespołu Exodus 15, Fundament. Mogliśmy go wczoraj usłyszeć na pożegnaniu Agnieszki. Pomyślałem sobie dzisiaj, w jakim kierunku powinny być zwrócone nasze serca i nasz wzrok. Na kogo powinniśmy dzisiaj patrzeć? Na fundament. Potrzebujemy dotknąć stałego, pewnego gruntu. Potrzebujemy zanurzyć się w tym, który jest naszą skałą i naszą opoką. Tym, który jest niezmienny, nienaruszalny. Fundament, który mamy w Jezusie Chrystusie. W sytuacji, w której się znaleźliśmy, tak jak pastor mówił, zrozumiałem jedno. Odebrałem pewną lekcję, odebrałem pewną naukę. Podczas prób i doświadczeń, w których często bywamy, nie chodzi o to, aby zrozumieć, ale chodzi o to, aby zaufać. Jesteśmy tak zbudowani, że często nasz rozum domaga się odpowiedzi racjonalnej na to, co się wydarzyło. Ale to nie jest dzisiaj celem mojej usługi. Nie będę odpowiadał. Nie będę też zadawał pytań, bo chodzi o to, aby nie rozumieć, ale aby zaufać. Chciałbym przytoczyć tutaj fragment książki pastora Wojciecha Walaszczyka, który brzmi następująco. Choć nie zawsze Bóg usuwa rzeczy i problemy z naszego życia, to jednak w zamian daje nam łaskę, moc, siłę i uzdolnienie do tego, abyśmy mogli przez te rzeczy zwycięsko przejść. Zwycięsko możemy przejść tylko będąc w Nim, tylko będąc ugruntowani w Nim. Dwa czynniki, dwa składniki niezbędne, żeby zwycięsko kroczyć w Jezusie Chrystusie. Wiara i zaufanie. To wyposażenie, o którym wspomina pastor Wojciech, to uzdolnienie, które daje On, Jezus Chrystus, moc i siłę. Wiecie, w naszych słabościach objawia się Jego moc i siła. Czasem mamy mylne rozumienie naszych ludzkich słabości. Chcielibyśmy tuszować, zostawić to, ale to jest dobra przestrzeń, w której się znajdujesz, w której masz świadomość, że sam nie możesz po prostu nic. To jest przestrzeń, w której On może działać, w której masz świadomość, że może przyjść ze swoją siłą, ze swoją mocą. To jest to wyposażenie, którego ty i ja dzisiaj potrzebujesz. Chciałbym to zobrazować na zasadzie cytryny. Nie dowiesz się, co jest w środku cytryny, gdy nie poddasz jej pewnej presji. Gdy weźmiesz cytrynę w rękę, zaczniesz ją ściskać, wypuści sok. To, co jest w środku, jest fundamentem tej cytryny. Wiecie, sytuacja, w której się znaleźliśmy, to doświadczenie powoduje, że zostaliśmy doświadczeni właśnie pewnej presji. Każdy z nas inaczej się w tym odnajduje. Jedni są bardziej emocjonalni i uczuciowi, drudzy mniej. Być może w tym procesie, w którym jesteśmy, nagle tak jak z tej cytryny, z ciebie też wychodzą pewnego rodzaju soki. Mogą to być rzeczy, o których dzisiaj byś nie pomyślał, ale to doświadczenie mogło spowodować, że nagle uruchomiły się w twoim życiu obszary lęku, braku poczucia bezpieczeństwa, może pewnego rodzaju obawy o to, co będzie dalej. Co jest cechą charakterystyczną tego procesu, w którym jesteśmy i przez który będziemy chodzić przez jakiś czas? Nie wiem, czy się nad tym zastanawialiście. To jest możliwość poznania Boga głębiej. I to jest możliwość poznania siebie, kim jestem w Nim. To wszystko obnaża, co jest naszym fundamentem. Dzisiaj stoję i zadaję sobie pytanie, Czy ciągle trwam w fundamencie? Co nim jest? Kto nim jest? Szukam tego pewnego gruntu, opoki, skały Jezusa Chrystusa, który da mi siłę, który da mi moc, aby iść dalej. Psalmista w psalmie 3, wierszu 6 pisze tak. Położyłem się i zasnąłem, a potem się obudziłem, gdyż Pan nieustannie mnie wspiera. Nieco dalej, w psalmie 4, wierszu 9, psalmista wspomina tak. W spokoju się ułożę i beztrosko usnę, to dzięki Tobie, Panie, czuję się bezpieczny. Często niekoniecznie musimy tego doświadczać, niekoniecznie musimy to czuć, ale On nieustannie nas wspiera. On jest tym buforem bezpieczeństwa, który powoduje, że mogę zasnąć i obudzić się, wstać i powiedzieć, cały jestem Twój, jesteś przy mnie, jesteś ze mną, bo na Tobie polegam. Psalm 62, wiersz 9. Ufaj Mu Jego ludu, zawsze i we wszystkim. Wylewaj przed Nim to, co Ci leży na sercu. Bóg bowiem jest naszą ucieczką. Czasem w swoim życiu uczę się łamać taką poprawność polityczną, która też wchodzi do kościoła. Czasem mam takie mniemanie, że być może powinienem być twardy. To nie wypada, wiecie, bo może ludzie ode mnie od tego oczekują. Bądź twardy, daj przykład innym. Ale wiecie, trochę jest to sprzeczne z tym, co czytam w psalmach. Gdy Dawid wylewa swoje serce przed Bogiem, gdy psalmy pokazują mi, jak wygląda ucieczka mojej duszy. Uczę się nie być bohaterem w pewnych sytuacjach i w pewnych momentach mojego życia. Uczę się być po prostu człowiekiem, bo tak jestem zbudowany. Kim byłby człowiek, gdyby był pozbawiony emocji i uczuć? Kim byśmy byli? Przypomina mi się sytuacja, gdy Jezus przyszedł do Betanii i zapytał się, gdzie został złożony Łazarz. Panie, tutaj. Jedno słowo. Zapłakał. To jest ludzkie, to jest normalne. W momencie, kiedy doświadczamy bólu i cierpienia, często pojawia się potrzeba, aby wylać wszystko to, co jest w nas przed Nim. Dzisiaj, szczególnie dzisiaj, bardzo potrzebujemy miłości Ojca. Na nowo doświadczyć miłości Ojca. Przytulenia Jego ramieniem. Ukojenia się w Nim. Schronienia się w Nim. Pastor Mariusz Muszczyński znowu w swojej książce Droga jeszcze doskonalsza napisał: życie osoby wierzącej jest wyjątkową transakcją. Oddając Bogu słabości, w zamian czerpie się siłę. Oddając siłę, otrzymuje się miłosierdzie. Transakcja obustronna. Oddajesz i zyskujesz. Oddajesz Mu swoją słabość, On przychodzi z Jego siłą, wypełniając nasze życie miłością. Gdy rozmyślam o fundamencie, myślę o takim bardzo szerokim aspekcie. Nie musicie ze mną się zgodzić, ale gdy patrzę na fundament, którym jest Jezus Chrystus, odnoszę go też do strefy wpływu w naszym życiu, Bożego wpływu. Gdy popatrzę na życie Agnieszki, maksymalnie wykorzystała swój czas dany tutaj na ziemi. Pastor przed chwilą o tym wspominał. O ulotności naszego życia, bo nasze życie tak naprawdę jest kruche. Wiecie, jednym z największych błędów, które robimy, podstawą, o której czasem myślimy, jest to, że ja mam czas, że ja mam po prostu czas. Czym jest 40 lat, czym jest 60 lat, czym jest 80 lat? To jest krótki wycinek tutaj na ziemi. To jest nic. Pstryk i mija. Dlaczego o tym wspominam? Bo gdy popatrzę na Jezusa Chrystusa, to widzę nikogo innego jak osobę wpływu. będąc tutaj na ziemi, wpływał na cały świat i na ludzi będących koło Niego. Powołał 12, wybrał 12. To była niesamowita drużyna wpływu. Każdy z nich później wywierał wpływ w miejscu, w którym się pojawiał. Gdy popatrzę na chrześcijaństwo, gdy popatrzę na każdego z nas, chrześcijanie są lub powinni być ludźmi wpływu. Dzisiaj chciałbym zadać Tobie pytanie i to pytanie kieruję także do siebie. Jaka jest Twoja strefa wpływu? Czy być może patrzysz na to w taki sposób, że nie jesteś kierownikiem, nie jesteś dyrektorem, nie pracujesz w miejscu, w którym zarządzasz zasobem ludzkim, to oznacza, że nie masz strefy wpływu. Czy tak jest? Czy o to chodzi? Czy to jest Twoja i moja strefa wpływu? Nie, zdecydowanie nie. Strefa wpływu jest wszędzie tam, gdzie Ty jesteś. Wszędzie tam, gdzie się znalazłeś. Wszędzie tam, gdzie mówisz i gdzie robisz. Strefa wpływu zaczyna się od Twojego domu, gdzie możesz być ojcem, matką, rodzicem, babcią, dziadkiem. To jest Twoja strefa wpływu. I pytanie, czy Ty masz świadomość, jak ona jest ogromna. Strefa Bożego wpływu. Przypomina mi się historia o talentach. Mamy tam trzech bohaterów. To podkreśla, że Bóg deponuje w życiu Twoim i moim coś, co jest cenne. Nie ma osoby, w której Bóg by czegoś nie zdeponował. Nie ma. Ta historia to podkreśla. Ten depozyt jest różny. W wysokości 5 talentów, 2 talentów i 1 talentu. To, co jest smutne w tej historii, to zachowanie tej ostatniej osoby. Bóg coś zdeponował w nią. Ta osoba nic z tym nie zrobiła. To, co teraz powiem, jest dla mnie trudne, ale wiecie, że możemy być takim Bożym niewypałem? Możesz być Bożym niewypałem? Czasem zdarza mi się obejrzeć jakieś wiadomości albo popatrzeć na jakieś wiadomości w internecie. Bardzo często w naszym kraju są takie sytuacje, że znajdujemy pociski niewypały. Niektóre jeszcze z okolic II wojny światowej. Ile to już lat od tamtego okresu? Są one gdzieś głęboko zakopane pod ziemią. I porównuję to do historii tego człowieka. On był takim Bożym niewypałem. Zakopał gdzieś głęboko pod ziemią to, co Bóg zdeponował w jego sercu. Czy to jest dobre? To nie jest dobre. Pamiętacie, co powiedział namiestnik, zarządca, który wrócił i zapytał się, co zrobiłeś z tym, co ci ofiarowałem? Jak go nazwał? Sługo zły. Nie wykorzystałeś tego, co ci dałem. Nie wykorzystałeś tego zasobu. Wiecie, tak samo jest ze strefą naszego wpływu. Odpowiedzialność w naszym życiu poprzez to, że On mieszka w nas, jest niezwykle ważna. Nie zapominaj o tym, że wszędzie, gdzie jesteś, masz wpływ na to wszystko, co ciebie otacza, bo jesteś światłem w ciemności. Będąc przy strefie wpływu, pomyślałem sobie o pewnej wyjątkowej dla mnie osobie. Jest to duchowny Kościoła rzymskokatolickiego ksiądz Jan Kaczkowski. Nie wiem, czy kiedyś o nim słyszeliście. Być może zastanawiacie się, dlaczego teraz będę mówił o księdzu. Tak będę teraz mówił o księdzu. Wiecie, to był niezwykły człowiek. Urodził się z lewostronnym niedowładem. miał duży problem ze wzrokiem. Miał ogromną wadę wzroku. W pewnym okresie swojego życia zachorował na raka nerki i wyzdrowiał. Ale finalnie zmarł w wieku 38 lat na glejaka mózgu. To był niesamowity człowiek, który przekuł ból i cierpienie na to, aby przez pryzmat tego doświadczenia, w którym był, pomagać innym, wpływać w Boży sposób na innych ludzi, którzy byli koło niego. To był człowiek niesamowicie empatyczny. On wyłamywał się daleko poza skalę Kościoła rzymskokatolickiego. Jego mentalność była niesamowita. Napisał książkę Życie na pełnej petardzie. Wiara, polędwica i miłość. W zeszłym roku ukazał się o nim film pod tytułem Johnny. Zachęcam do obejrzenia. Czy dzisiaj to do ciebie dociera? Czy zastanawiasz się, w jaki sposób dotąd korzystałeś ze swojej strefy wpływu? Czy jesteś zwolniony z tego? Bo może twierdzisz, że nie masz żadnej strefy wpływu. To jest najgorsze, co może być. Pomyśleć, że nie mam wpływu. Przecież jesteś wyposażony w Ducha Świętego, który mieszka w tobie. A zatem w tobie objawia się Jego moc. A On ma wpływ zmieniać rzeczywistość, w której się poruszamy. Pastor Andrzej Luber powiedział wczoraj podczas pożegnania Agnieszki dla mnie coś bardzo mocnego i coś bardzo istotnego. Chciałbym zacytować to, co wczoraj usłyszeliśmy i wam przypomnieć. Życie każdego z nas jest zadaniem danym nam od Boga. Każdy z nas ma coś do wykonania przed Bogiem, po to, aby Bóg był uwielbiony w naszym życiu. Przeczytam to jeszcze raz. Życie każdego z nas jest zadaniem danym nam od Boga. Każdy z nas ma coś do wykonania przed Bogiem, po to, aby Bóg był uwielbiony w naszym życiu. Natomiast Miles Monroe powiedział: największą tragedią nie jest śmierć, ale życie pozbawione celu. Życie pozbawione celu jest jeszcze większą stratą niż to, gdy ktoś umiera. Jeżeli zostałeś stworzony na Jego podobieństwo, jeżeli jesteś Jego dzieckiem, to oznacza, że On ma plan dla twojego życia. Nie jesteś dziełem przypadku. Nie znalazłeś się tutaj po to, aby być tak for fun. Po to, aby urodzić się, egzystować i tyle. Wykorzystuj strefę swojego wpływu. Jest ona niezmiernie ważna. W tym będzie ci pomagał Duch Święty, który mieszka w tobie. Bądź czujny, słuchaj Jego głosu. Dam taki krótki przykład. W czerwcu mieliśmy z naszą żoną rocznicę, 6. rocznicę naszego małżeństwa. Pojechaliśmy do Jastrzębia na obiad. Zjedliśmy obiad, wyszliśmy z restauracji i szliśmy w kierunku naszego samochodu, który gdzieś tam był zaparkowany o wiele dalej. Jeszcze zaproponowałem Klaudii, jeżeli ma ochotę, to może sobie kupić kawę. Obok była taka kawiarenka, mówię: idź, kup sobie kawę, a ja skoczę po auto, żebyś nie musiała iść, bo za 2 tygodnie już przyjdzie na świat nasz syn Antek. Dałem jej portfel, Klaudia przeszła na drugą stronę. Odwróciłem się w lewo, widzę jakiegoś człowieka, który takim niechcianym krokiem, na pierwszy rzut oka podejrzanym krokiem, być może trochę chwiejącym, zbliża się w naszym kierunku. Klaudia już była po drugiej stronie, on podchodzi do mnie, ale był taki łagodny w tym, co robił, taki speszony. Do końca nie wiedziałem, czy on podejdzie, czy nie podejdzie. Ja stanąłem i czekałem, aż on przyjdzie. I on się zapytał, czy mogę mu pomóc. Czy mogę mu kupić coś do jedzenia. W tamtej chwili mu powiedziałem, że bardzo się śpieszę. I zacząłem iść w kierunku mojego samochodu. Zrobiłem 4 kroki, usłyszałem głos Ducha Świętego: zatrzymaj się. Odwróć się i idź do Niego. No i tak zrobiłem. I podszedłem do Niego. I powiedziałem Mu: słuchaj, dałem portfel żonie. Jakkolwiek to zabrzmi, mam przy sobie tylko 2 złote. daję ci te 2 złote. Nie robię tego, nie daję pieniędzy. Zawsze staram się kupić jedzenie. Mówię, tutaj wszystko jest pozamykane, nie mogę ci nic kupić. Zobliguję cię, jakkolwiek to zabrzmi, wykorzystaj te 2 złote odpowiednio. On zaczyna ze mną rozmawiać, mówi, że spotkał już dobrych ludzi po drodze, którzy kupili mu wodę, którzy kupili mu jedzenie. I zacząłem mówić do niego to, co mi się pojawiło w moim sercu. Mówię, wiesz, nie musisz tak żyć. Po prostu nie musisz tak żyć. W skrócie powiem ci, że jest ktoś, kto może ciebie uratować z tej beznadziei, w której się znalazłeś. Nie pozwolił mi dalej mówić, zapytał się, z jakiego kościoła jesteś? Ja mówię, a czy to ma znaczenie, z jakiego kościoła jestem? No mówi, że w pewnym sensie dla niego tak. Ja mówię, z kościoła zielonoświątkowego. Mówi, pyta się, o, znam Leszka Mochę. Znasz Leszka Mochę? Ja mówię, wiesz, głupia sytuacja, znam. W zeszłym tygodniu się z nim widziałem, jakkolwiek to zabrzmi, ordynował mnie na pastora. On tak patrzy na mnie, taki szklisty wzrok, ale to jest niesamowite. Bo ja byłem na nabożeństwie, na którym Leszek powiedział w swojej społeczności, że w zeszłym tygodniu był w Cieszynie i ordynował młodego pastora. I ty tutaj stoisz naprzeciwko mnie i jesteś koło mnie. I mówi, powiem ci tak, miałem dzisiaj z mojej nory nie wychodzić, ale coś mi kazało wyjść. I ja mówię, nie coś, ale ktoś. Zaczęliśmy rozmawiać o jego życiu. Powiedział, że kilkanaście lat temu powierzył swoje życie Panu Bogu. Teść od Leszka chrzcił go w Betelu. Pastor Chydzik. Przedstawiłem mu się, powiedziałem, słuchaj, jestem Błażej. On mi powiedział, że nazywa się Robert. Ja mówię, Robert, zostawmy twoją przeszłość. Skupmy się na tym, co może dziać się w twojej przyszłości. Nie pozwól, aby szatan wykradł to, co kiedyś zostało zdeponowane w twoim sercu. On zaczął się otwierać. Powiedział, że ma takie myśli, że tak naprawdę mogłoby go tutaj już nie być. Jest niepotrzebny. Jego życie nie ma sensu. Ja mówię, nie daj się okraść z tego, co masz w Jezusie Chrystusie. Bo twoje życie ma sens. Bo twoje życie jest wartością dla Niego. Skoro dzisiaj się spotkaliśmy, wierzę, że nie jest to dziełem przypadku, te słowa będą pracować w tobie. Podziękował mi za spotkanie. Powiedział, że najprawdopodobniej kiedyś się jeszcze spotkamy. Ja mówię, tego Robert nie chciałbym tobie zagwarantować, bo nie wiem, czy się spotkamy. Przytuliłem go bardzo mocno, tak mocno, jak tylko potrafiłem. I powiedziałem, pamiętaj. Nie musisz wiele zrobić w swoim życiu. Wystarczy, że do niego zawołasz. Zrobisz to szczerze, a on może ciebie uratować. To jest strefa wpływu. Wiecie, na napotkanych 500 osób nie rozmawiam z wszystkimi. Nie oskarżam też siebie, że nie wykorzystałem danej sytuacji. Ale pojawia się pewien problem, w którym ewidentnie słyszysz głos Ducha Świętego. I jeżeli wtedy chcesz to stłumić, to jest niedobrze. To jest źle. On w tym momencie zaczął działać. On otworzył strefę wpływu. Grunt już wcześniej był przygotowany. Ten człowiek nie wziął się tam znikąd. Serce już było gotowe na sianie. Strefa wpływu. Gdziekolwiek jesteś. Dom. Praca, szkoła. Ja często o tym mówię, ale kochani, to są 3 płaszczyzny, w których najwięcej zostawiamy naszego czasu. Dom, szkoła i praca. Drobne rzeczy, drobne czynności, drobne słowa. To jest strefa twojego wpływu. Pamiętaj, nie lekceważ siły i mocy Ducha Świętego, który mieszka w tobie, bo jest to bardzo ważne. Odnosząc się jeszcze do sytuacji tego człowieka, który zmarnował ten talent, jeżeli śpimy, jeżeli jesteśmy niewybuchem, diabeł nas się nie boi. Wiecie, to jest bardzo poważne, co mówię. Nie stanowisz dla niego jakiegoś większego zagrożenia. Dopiero kiedy w momencie, w cudzysłowie, chciałbym, żebyśmy to dobrze zrozumieli, wybuchniesz, stanowisz dla niego zagrożenie. On ma świadomość tego, że odkryłeś twoją strefę wpływu. To mi pokazuje życie Agnieszki. 5 ciężkich ostatnich lat. Ale strefa Bożego wpływu była niesamowita w jej życiu. Paradoksalnie chciałbym, abyśmy popatrzyli na tą sytuację z troszeczkę innej strony. Z takiej perspektywy, że jej choroba potrząsnęła naszym życiem. Potrząsnęła naszą społecznością. Nie chcę iść w tym nad wyrost, ale biorę to przede wszystkim do swojego życia. Gdy to wszystko się zaczęło, zacząłem zadawać pytanie: Boże, co Ty chcesz przez to powiedzieć? Co Ty chcesz do mnie powiedzieć? Gdy znaleźliśmy się w kryzysowej sytuacji, nie zastanawialiśmy się nad tym, co mamy robić, bo wiedzieliśmy, co mamy robić. Wiedzieliśmy, że mamy toczyć bój modlitwy. Zaczęliśmy spotykać się w tym miejscu przez ponad 2 miesiące codziennie, od poniedziałku do niedzieli. Wiecie, ten obraz dla mnie był niesamowity. Nagle się zatrzymaliśmy. Nagle potrafiliśmy się zatrzymać. Nagle potrafiliśmy stanąć. Zrezygnować z pewnych priorytetów, które mieliśmy dotychczas w naszym życiu. Zaczęliśmy przewartościowywać nasze życie. Dlaczego? Bo popatrzyliśmy na fundament. Co jest fundamentem? A fundamentem jest Jezus Chrystus. To powodowało, że wiele rodzin mocno się gimnastykowało, aby być tutaj codziennie. Patrzę na moje życie. Patrzę na siebie. Wcześniej mieliśmy, jak zawsze o tym wiecie, w poniedziałek modlitwę. Nie zawsze mi się udawało być tutaj w poniedziałek na modlitwie. Jeden raz w tygodniu. A gdy zaczęliśmy walczyć, udawało mi się tutaj być 2 razy w tygodniu. To jest 8 razy w ciągu miesiąca. To jest zdecydowanie więcej niż nasza jedna modlitwa w tygodniu. Bóg zaczął nam pokazywać, ciągle jest coś więcej. Wspólnie weszliśmy na głębię, do której On nas zaprosił. Do jeszcze głębszej i jeszcze bardziej intymnej relacji w Nim i z Nim. Nikt nie zabierze nam tego czasu, który tutaj spędziliśmy. To był niesamowity czas boju i walki, przeżywania, odkrywania Boga na nowo. Tego nikt nie może ci zabrać. Nie pozwól tego wykraść szatanowi z twojego życia. Stopniowo, pomału, jak w każdym procesie, będziemy wracać do pewnej normy. Ale tu jest pytanie, co teraz dla ciebie i dla mnie stanie się normą? Czy poprzestaniesz na tym, co miałeś wcześniej, czy być może będziesz znowu walczył o to, co odkryłeś w tej sytuacji? Że jest więcej. Gdy ktoś odchodzi, szczególnie w tak młodym wieku, zastanawiamy się nad ulotnością naszego życia. Nad tym, w jaki sposób dysponujesz swoim czasem. Nasza relacja z Bogiem opiera się na niczym innym, jak na podejmowaniu decyzji każdego dnia. To jest nic innego, jak podjęcie decyzji. Tak lub nie. Chcę z Tobą być. Chcę poświęcić Ci czas. Lub mówię nie. Nie mam dla Ciebie czasu. To jest pytanie, czy faktycznie tak jest. Nie wiem, czy zauważyliście, ale sięgamy mocno do wymówek. Jesteśmy paradoksalnie mistrzami wymówek, hipokrytami wymówek. Bo tamto. Zadałem sobie pytanie, jak to brzmi, żeby ciągle mu mówić: Boże, ja nie mam czasu. To jest chora sytuacja. Jeżeli nie masz czasu dla Boga, jeżeli każdego dnia nie chcesz zanurzyć się w Nim, czytając Jego Słowo, mając społeczność bliską z Nim, modląc się, przebywając w Jego obecności, dostrajaj ten czas na Twoje potrzeby. Nie patrz na to, jak robią to inni. Nie słuchaj tego, czy ktoś to robi rano, czy ktoś to robi wieczorem. Zatrzymanie polega się na tym, aby w ciągu tej doby znaleźć odpowiedni czas dla Ciebie. To jest Twój czas. Czy Ty to robisz rano, w południe, czy wieczorem? Ważne, że to robisz. Ważne, że znajdujesz moment w życiu, w którym się zatrzymujesz i jesteś blisko Niego. Nie oskarżaj się z tego powodu, że nie robisz tego rano, bo ktoś robi to rano. Po prostu to rób. Nawiązuj z Nim intymną więź i relację. Przychodź do Niego, a będziesz widział progres w swoim życiu. Zaczęliśmy rezygnować z rzeczy, które wcześniej wydawały nam się ważne. Ale w obliczu sytuacji kryzysowej, jakimi się one okazały? Kompletnie nieważne. Podkreślę to jeszcze raz. Nie pozwól tego ukraść, co Bóg zdeponował w twoim życiu przez tą sytuację. Wiecie, jestem świadom, to co powiem może być trudne, ale wierzę, że Agnieszka pragnęłaby, abyśmy nie zatrzymywali się w wzrastaniu naszej wiary i skupianiu się na tym, co jest naszym fundamentem. Ponieważ jej życie wskazywało ewidentnie na tego, który był fundamentem. Bo fundamentem w jej życiu był Jezus Chrystus. W sytuacji, w której ona się znalazła, nie widziałem żadnego egoizmu. Ona nie skupiała swojej uwagi na sobie. Chcę być dobrze zrozumiany. Ale ona skupiała swoją uwagę na Nim. Pamiętam pewną sytuację, pewną modlitwę, w której była pośród nas i powiedziała: kochani, nie smutajcie, kochani, nie płaczcie. Schronimy się w Nim, ufajmy Jemu. Wiecie, wtedy było mi głupio, bo zacząłem płakać. Ona prosiła, żebyśmy tego nie robili, ale to nie były łzy smutku, to były łzy radości i nadziei. Bo widziałem, jak mocna jest, jak jest silna, jak jest ugruntowana, jak korzeń jest głęboko zapuszczony w Jezusie Chrystusie. Łukasz na swoim Facebooku napisał, że to była osoba, która zagrzewała nas do walki sposobem jej bycia, tym, co robiła. I to jest niesamowite. I to była jej strefa wpływu. Często wracam do pewnego filmu, do pewnego przesłania pastora Dawida Wilkersona, który jest dostępny na YouTubie. To jest bardzo krótkie, 7-minutowe przesłanie, gdzie się podziało cierpienie. W tym przesłaniu jest mowa o tym, że nasze życie może być pozbawione mocy, przez co Kościół nie wpływa na świat. Pastor Dawid Wilkerson wspomina o tym, że wszelka prawdziwa pasja rodzi się z cierpienia. Wszelka prawdziwa pasja pochodzi od chrztu w cierpieniu. Wspominałem kiedyś o tym na jednej modlitwie. Teolodzy używają takiego stwierdzenia. Chrzest w cierpieniu. Na przykładzie życia Joba. Czym jest chrzest? Jest zanurzeniem. Job dosłownie był zanurzony w cierpieniu. Gdy pomyślę o jej życiu, o tych ostatnich 5 latach, pomyślałem sobie, że to nic innego jak chrzest w cierpieniu. Ktoś kiedyś powiedział, że cierpienie jest wpisane czy wkalkulowane w nasze życie z Bogiem. Często walczymy z cierpieniem. Często nie rozumiemy cierpienia. Tego, co Bóg przez nie czyni. Robi to, co mówiłem na początku. Wypala ciebie i mnie, jak wcześniej wspominałem. Tak jak jest to z tą ściśniętą cytryną, która jest poddana pewnej presji. Presji związaną z próbą i z doświadczeniem. To pokazuje, co jest fundamentem. Możesz sobie teraz pomyśleć, ile razy przechodziłeś przez różne rzeczy w twoim życiu, o które się modliłeś, ale Bóg po prostu ich nie zabrał. On niestety tego po prostu nie zrobił. Wtedy i na tamten czas mogło się tobie wydawać, że jest to totalnie jakie, bez sensu. Że jest to totalnie niezrozumiałe. Dlaczego muszę przez to wszystko przechodzić? Ale z biegiem czasu okazuje się, że odkrywasz zupełnie coś innego. Zupełnie coś innego. Nie rozumiem mnie często cierpienia. Nie chodzi o to, żeby go zrozumieć. Tak jak mówiłem na samym początku, chodzi o to, aby bez względu na sytuację, w której się znajdziesz w twoim życiu, ufać i wierzyć Panu. Oddzielić, ja wiem, że to jest ogromnie trudne, okoliczności od tego, że On po prostu jest. On po prostu jest. On był, jest i będzie z Tobą. Nie szukaj rozumienia przez ludzki umysł, bo to nie ma sensu. Możesz zacząć zadawać niepotrzebne pytania i będziesz domagał się odpowiedzi, na które nie ma odpowiedzi. Pastor Andrzej o tym wczoraj mówił. To jest ślepy zaułek. Gdy zaczniesz szukać tych pytań i analogicznie szukać odpowiedzi, możesz zrobić sobie tylko krzywdę. Bo pewien obraz dobrego, sprawiedliwego Boga Ojca może ulec zmianie w twoim sercu. Nie pozwól zadawać tych pytań i szukać odpowiedzi. To nie ma sensu. Pastor Andrzej też o tym wczoraj powiedział. Niektóre rzeczy są dla nas tajemnicą i wymagają Bożego objawienia. To objawienie może przyjść do twojego życia i do mojego, ale nie musi. Bo On jest suwerenny w tym, co robi. My Go nie możemy zmusić do tego, żeby dał nam odpowiedź. Chciałbym przeczytać fragment z listu do Koryntian, 1 rozdział, wiersze od 3 do 8. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jako Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy pociesza nas w każdym ucisku. Dzięki temu my potrafimy pocieszać tych, którzy przechodzą przez ucisk, tą pociechą, której sami doznaliśmy od Boga. Gdyż tak, jak nie brak nam cierpień podobnych Chrystusowym, tak za sprawą Chrystusa doświadczamy wielkiej pociechy. Jeśli więc jesteśmy uciskani, to dla waszej pociechy i zbawienia. Jeśli jesteśmy pocieszani, to też dla waszej pociechy, abyście trwali mimo tych samych cierpień, których my doznajemy. A nasza nadzieja co do was jest mocna, bo wiemy, że jak jesteście uczestnikami cierpień, tak i pociechy. Bóg nas pociesza w każdym ucisku. Patrzcie, jak to działa. W tej sytuacji cierpienia. Bagaż twojego i mojego doświadczenia. Tak samo i jej doświadczenia. Wiecie, gdy patrzę teraz z perspektywy czasu, ona dzieliła się tym doświadczeniem właśnie, którego doznała przez cierpienie. W tym tygodniu wiele osób wydało o niej świadectwo. Rozmawiałem z pewną kobietą, która powiedziała, ona mi pomogła wtedy, kiedy ja byłam chora, bo doświadczyła choroby, przez którą Bóg ją prowadził. Mogła dzielić się tym doświadczeniem, w którym była. Dostała pociechy od Boga i tą samą pociechą, którą ona dostała, szła dalej. Ona w tym czasie usługiwała nam. Takim było jej serce, takim było jej życie. Życie pełne posługi. Nie widziałem w nim egoizmu. Była dla nas, była dla ludzi, dbała o relacje, co jest kolejnym bardzo ważnym, istotnym czynnikiem tego miejsca, Kościoła. Bo Kościół to nic innego jak relacje z Bogiem i z ludźmi. Bo Kościół to ty i ja. Wczoraj na pożegnaniu żona od komendanta powiedziała coś, co mnie bardzo dotknęło. Zadzwoniłam do niej. Chciałam być tą osobą, która ją pocieszy. A co usłyszeliśmy? Sama doznałam pociechy i wzmocnienia. Niesamowita postawa. Wzór do naśladowania. Dlaczego? Bo fundamentem jej życia był Chrystus. Bo jej życie wskazywało na fundament. Przypomina mi się kolejna sytuacja z połowy kwietnia, gdzie już wiedzieliśmy, że coś się dzieje nie tak. Mieliśmy w tym czasie 19 kwietnia w środę spotkanie dla liderów. Michał, brat od Agnieszki, miał być na tym spotkaniu. Napisał mi, że nie będzie. Na początku sobie pomyślałem, że może jest to związane właśnie z obecną sytuacją u Agnieszki. Za jakiś czas napisał mi, że chyba wszystko się zmieni i najprawdopodobniej będę. Później usłyszałem w kuluarach, że Agnieszka z nim rozmawiała i powiedziała: Michał, wybierz się na to spotkanie. Dlaczego o to wspominam? Dlaczego o tym mówię? Bo zostawiam w swoim sercu i w moim umyśle dobre wspomnienia. I te wspomnienia są związane ze strefą jej wpływu, Bożego wpływu przez jej życie. Owocem tego wpływu jest szczep Royal Rangers. Tutaj, w Cieszynie. Strefą tego wpływu są te dzieci, które przychodzą na te zbiórki, które poznają Boga. To nie są tylko dzieci tu, z tego miejsca, z naszej społeczności, ale to są dzieci, które przychodzą ze świata. I ta strefa wpływu nie kończy się w tamtym miejscu, bo te dzieci wracają do domu, bo te dzieci rozmawiają ze swoimi rodzicami. Widzicie, jak rozległa może być twoja strefa wpływu? Strefa Bożego wpływu. Nieustanne sianie. Bez względu na okoliczności, w których się znajdziesz, nie zapominaj o tym, do czego jesteś zobligowany. Ten cenny zasób, który jest złożony w tobie, nie pozwól go zakopać. Życie bez Jezusa jest życiem pozbawionym celu. Przez pewien okres ostatnich kilku dni Bóg znowu dotyka moje serce przez uwielbienie, przez piosenki. Jest to aspekt, w którym Jego Słowo do mnie dociera. Jestem, że tak powiem, bardzo na to podatny, aby treści tych pieśni dotykały moje serce, abym otwierał się na to, co Duch Święty mówi przez te pieśni. Jest taka jedna pieśń zespołu CSM. Jedyna droga. Chyba ją wszyscy znamy. Chciałbym przeczytać kilka wersów z tej pieśni. Jedyna droga, którą wybieram dziś, to Ty. Jedyna prawda, która wskaże mi, jak mam żyć, bez strachu i zwątpień. Za Tobą pójdę, Jezu, choćby mi runął świat. Pobłogosławisz, kiedy w ciszy zaufam Ci. Nie zawiodę się. Dzisiaj to jest kwestia Twojej decyzji, tak jak mówiłem wcześniej. Nie zawiedziesz się, jeżeli będziesz opierał swoje życie na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Nie zawiedziesz się, bo Bóg jest dobry i Bóg jest sprawiedliwy. On zawsze taki był, jest i będzie. Nie szukaj zrozumienia, ale szukaj zaufania. Wymieniając korespondencję z Agnieszką jeszcze w kwietniu, właśnie tego się od niej uczyłem. Napisała mi: Błażej, nie rozumiem, dlaczego w moim życiu jest dolina za doliną, ale staram się ufać. Gdy widzę armię wokół mnie, ogarnia mnie krzyk radości. Zawsze wskazywała na fundament, którym jest Jezus. Zadaję sobie to pytanie, czy Ty i ja wskazujesz innym ludziom w swoim życiu na tego, który mieszka w nas, który jest naszym fundamentem. Często trzymamy się Ewangelii słownej. Oczywiście tak ma być, ale zapominamy o Ewangelii czytanej, czynu, którą jest Twoje i moje życie. I w Twoim i moim życiu objawia się Chrystus przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Pamiętaj o tym, o Twojej strefie wpływu. Jest ona bardzo istotna, jest ona bardzo ważna. Kolejne wersy tej pieśni są dla mnie bardzo trudne. Decyduję całe życie dać w ofierze. Naśladując Ciebie, chcę nieść swój krzyż. Jakiś czas temu dzieliłem się z tego miejsca w czwartek takimi myślami dotyczącymi książki pastora Craiga Groeschela Niebezpieczne modlitwy. Czy Ty i ja masz świadomość na to, co się decydujesz w swoich modlitwach, wylewając serce przed Bogiem. Decyduje się dać Jemu całe życie w ofierze. Czy masz świadomość tego, co to oznacza? Złożyć swoje życie w ofierze Jemu? to oznacza, że nie masz już swojego życia. Bo twoje życie jest już Jego życiem. Czy przyjmujesz to faktycznie? Czy jesteś na to gotowy, aby faktycznie złożyć twoje życie w ofierze Jemu? To może kosztować. To może kosztować. Gdy patrzymy na Agnieszkę, widzimy horrendalną cenę, koszt. Wiecie, Boża matematyka jest trochę inna niż nasza. Tam nie zawsze 2 plus 2 równa się 4. Tego się musimy uczyć, bo my zapominamy, czym jest nasze chrześcijaństwo. Droga do Boga prowadzi przez krzyż. Nie da się go ominąć. A krzyż to nic innego jak cierpienie i ból, który jest w naszym życiu, który się pojawia w naszym życiu, którego często niejednokrotnie nie możemy uniknąć. Ale w tym, tak jak wcześniej powiedziałem, objawia się Jego moc. On nam daje siły. On nas przenosi dalej. Po tygodniach, miesiącach i latach mamy pryzmat zupełnie innego doświadczenia. Zwróćcie uwagę na to, że zrozumienie, ostatnio nad tym się zastanawiałem, nie daje zaufania. Niekoniecznie zrozumienie musi dać zaufanie, ale w pewnym sensie zaufanie może powodować zrozumienie, gdy to odwrócimy. Nie zmieniaj tej kolejności. Bob Gass powiedział: Bóg może nie dać ci wszystkiego, czego chcesz, ale da ci wszystko, czego potrzebujesz. Bo to jest dobry ojciec, który chce dla nas jak najlepiej. Może dzisiaj niekoniecznie to widzimy, ale wierzę, że naszą duszą i oczami wyobraźni widzimy to. Widziałem to wczoraj na pożegnaniu Agnieszki, gdy popatrzyłem na Nadię i na Kubusia. Wiecie, jak widziałem ich reakcję, to już wiedziałem, że Bóg wcześniej zaczął przygotować te dzieci na to, co ma miejsce, co będzie i co się wydarzy. Mówię, Boże, to jest niesamowite. Z mojej ludzkiej perspektywy wydaje się, że to jest po prostu tragiczne, co się wydarzyło. Ale mówię, zostawiam Tobie tą przestrzeń. Mogę się modlić, bo Ty jesteś dobrym Bogiem. I widziałem to wczoraj, patrząc na te dzieciaki. To było dla mnie niesamowite. On robi swoją robotę. Wiecie, kochani, chciałbym, abyśmy żyli z taką myślą, że nie tylko dziadkowie będą wychowywać te dzieci i najbliższa rodzina. W Kościele to jest nasza odpowiedzialność. Jakkolwiek to teraz zabrzmi z tego miejsca. Możesz mi zadać pytanie, no Błażej, ale jak? Każdy drobny gest, każda drobna sytuacja, w której możesz mieć styczność z tymi dziećmi i z tą rodziną, jest strefą Bożego wpływu na ich życie. Pamiętajcie, że zawsze możemy być zachętą lub zniechęceniem. To, co powiesz, to, co będziesz robił, to, jak się przywitasz, to będzie wymagało pracy nas wszystkich. Z biegiem czasu nasze życie będzie poukładane. Wrócimy do pewnej normy. W chwili obecnej jest to największym obciążeniem dla rodziny. Ale gdy my wrócimy do normy, to pytanie, czy tam wszystko będzie normą. Uczę się jednego. W czasie, gdy ludzie tracą swoich najbliższych, nie chodzi o to, żeby znać odpowiedź na każde pytanie, bo oni tego od nas nie wymagają. Oni wymagają tylko jednego, bardzo prostej rzeczy. Tego, by być. Być obok. Przeżywać. Wszystko pod niebem ma swój czas. Jest czas smutku, jest czas radości. Tylko Bóg zna odpowiedź na każde pytanie, ale ja nie. I nie wymaga tego ode mnie. Bo to nie jest moją rolą. Ale to, co mogę zrobić, to być z nimi. Pastor Andrzej wczoraj powiedział, że wykonaliśmy piękną posługę. To było niesamowite, że mogliśmy w ten sposób jej usłużyć. Całemu temu domowi i całej tej rodzinie. I podkreślę to, co on powiedział wczoraj. Kochani, ta posługa jeszcze się nie skończyła. Ta posługa dalej jest przed nami. To, czego nie może załatać człowiek, będzie łatał oczywiście Bóg. Ale przestrzeń każdej ich potrzeby, związana być może z potrzebą też i duchową, czy materialną, jest przestrzenią, w której możesz działać. W której możesz pomóc. Spinając to wszystko, o czym dzisiaj mówiłem. Fundament. Ten, który się nie zachwieje. Gdy przyjdą burze, gdy przyjdzie sztorm, odpowiedni fundament, zbudowany na kamieniu węgielnym, który jest Jezus Chrystus, na skale, na opoce, on się nie zachwieje, przetrwa wszystko. Sprawdzaj, czy budujesz na swoim fundamencie. Bo to jest istotne. I druga bardzo ważna rzecz. Strefa wpływu, która jest powiązana z fundamentem. Tym, który mieszka w tobie. Pamiętaj, strefa wpływu to nie jest to miejsce. To nie jest niedziela, to nie jest czwartek, to nie jest poniedziałkowa modlitwa. Strefa wpływu zaczyna się w momencie, gdy opuszczamy to miejsce. Żyj z tym. Każdego dnia wykorzystuj dany ci czas, bo zostaniesz z niego rozliczony. Nie masz czasu. Nie łudź się, że masz czas. Ileś lat przed tobą. Nie wiesz o tym. Tylko Bóg wie. Popatrzmy na klepsydrę. Z góry leci piach. Przelatuje przez to małe, wąskie miejsce, by przelecieć na dół. Co jest czasem twoim i moim aktualnym? Te wąskie miejsce. Na czas, który już przeleciał, nie masz żadnego wpływu. Jest on obrazem pewnego twojego doświadczenia życiowego, z którego możesz czerpać. Na czas, który leci z góry, również nie masz kompletnie żadnego wpływu, bo nie wiesz, ile ci go jeszcze zostało. Twój czas to jest tu i teraz, w tym wąskim miejscu. Pamiętaj, wykorzystuj go dobrze. Amen. Zapraszam, powstańmy. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty przypominasz nam, że jesteś naszym fundamentem, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty jesteś tym fundamentem, którego nic nie jest w stanie zniszczyć, Panie. Szatan, Panie, nie będzie ustępował. Jest na tyle głupi, Panie, żeby atakować fundament, Panie. Ale jesteśmy zakorzenieni w Tobie, Panie. Chcemy trwać w Tobie, Panie. Szukamy ukojenia, Panie, w Tobie. Szukamy prowadzenia w Tobie, Panie. Szukamy, Panie, Twojego przytulenia, szukamy Twojej miłości, Panie. Tak jak dzisiaj, Panie, skierowane było to uwielbienie, Panie, chcemy zanurzyć się w Tobie, Panie. Tak po prostu chcemy być w Tobie, Panie. Dziękujemy Ci za to, Panie, że możemy być Twoimi dziećmi, Panie. Że ten najwspanialszy moment naszego życia to to, gdy postanowiliśmy powierzyć nasze życie Tobie, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty troszczysz się, Panie, o każdą naszą potrzebę, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, że uczyniłeś nas ludźmi strefy wpływu, Twojego wpływu, Panie. Prosimy, Panie, abyś Ty wskazywał nam każdego dnia, jak ważne jest korzystanie z Twojej strefy wpływu, Panie. Przez Ducha Świętego, który mieszka w nas, Panie. Abyśmy mieli świadomość, Panie, że ta mała zapałka, ten mały ogień podpala cały las, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty nas będziesz prowadził, Panie. Prosimy Ci, Panie, żebyś Ty nam dodawał mądrości, Panie, na każdy dzień naszego życia, Panie. Błogosławimy to wszystko, co będziemy jeszcze tutaj dzisiaj robić, Panie. Ten czas w kawiarence, ten czas, który będzie w naszych domach, Panie. Ten nowy, nadchodzący tydzień, Panie. Chcemy go rozpoczynać i kończyć z Tobą, bo Ty jesteś fundamentem. Amen.